Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej w całej Polsce oddano hołd wszystkim ofiarom. Główne obchody odbyły się w piątek nad ranem w Wieluniu i na gdańskim Westerplatte. Ataki Niemców w 1939 roku na te dwa miejsca w Polsce dały początek II wojny światowej. Podczas uroczystości w Wieluniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że atak na to miasto to symbol niemieckiego bestialstwa i złamania konwencji międzynarodowych.
Zbombardowanie śpiącego miasta to nie jest wojna, to jest barbarzyństwo i bandytyzm. Ten atak na Wieluń stał się straszliwym symbolem tamtej wojny i metod, jakie stosowali Niemcy. Ponad 30 milionów zwykłych ludzi, cywilów zginęło w czasie II wojny światowej. Prawie 6 milionów z nich to byli obywatele polscy.
Premier Beata Szydło wzięła udział w uroczystościach na gdańskim Westerplatte, gdzie doszło do pierwszej bitwy II wojny światowej. W przemówieniu prezes Rady Ministrów powiedziała, że Westerplatte to symbol niezłomności, bohaterstwa i patriotyzmu polskiego narodu. Zaznaczyła, że Polska była ofiarą wojny, ale była też jej bohaterem. Możemy być dziś z siebie dumni. Zachowaliśmy się jak trzeba, dodała premier.
Nasi przodkowie, z których nieliczni jeszcze żyją, wsławili się mądrością i bohaterstwem. Wartości, którymi podczas wojny kierowali się Polacy, legły u podstaw procesu jednoczenia się kontynentu. Rozpoczął się on przecież w odpowiedzi na piekło wojny. Dlatego w dobie, kiedy w Europie rodzą się różne partykularyzmy, Polska ma moralne prawo upominać się o te wartości. Ma obowiązek stać na straży solidarności, jedności i równych praw wszystkich państw. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której niektórzy europejscy przywódcy ulegną pokusie, aby z innymi rozmawiać z pozycji siły.
W piątek przypadł także Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Centralne uroczystości odbyły się w stolicy. W katedrze polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta w intencji ojczyzny i jej obrońców. Przed grobem nieznanego żołnierza odbyło się uroczyste złożenie wieńców. Władze państwowe spotkały się w Belwederze z weteranami. Ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, są dziś przykładem dla nas współczesnych. To przykład największej odwagi i miłości do ojczyzny, mówi pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk.
Tamto pokolenie nie zadawało pytań, które współcześnie zadaje bardzo wielu. Po co i za ile? Oni wiedzieli, że są wartości, które są bezcenne, a jedną z tych wartości dla Polaków jest słowo niepodległość. Dlatego jesteśmy winni hołd, wdzięczność i opiekę państwa polskiego wobec wszystkich, którzy walczyli wówczas, którzy są jeszcze wśród nas.
Obecnie po całym świecie rozsianych jest ponad 37 tysięcy polskich weteranów. W ojczyźnie żyje ich około 25 tysięcy. W Radiu Maryja dalsze informacje. Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych nie oddziałują na niezawisłość sędziów i ich orzecznictwo. To główne przesłanie odpowiedzi polskiego rządu na zarzuty Komisji Europejskiej. Opinia publiczna poznała dziś treść dokumentu, jaki został skierowany do unijnego organu. Podkreślono w nim, że zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczą jedynie zasad nabywania uprawnienia do zajmowania urzędu sędziego po przekroczeniu wieku emerytalnego. Polski rząd argumentował, że nie ma uzasadnienia, by twierdzić, że regulacje mogą podważać niezależność sądów. Zakwestionował również inne tezy komisji. Europoseł Stanisław Ożuk podkreślił, że ze środowisk krytykujących Warszawę płynie oczekiwanie, aby ukarać Polskę niezależnie od przedstawianych przez nią argumentów.
Timmermans nie ukrywał wczoraj w swojej dwukrotnej wypowiedzi otwierającej posiedzenie komisji i zamykającej, że jest praktycznie przymuszany on czy Komisja Europejska do tego, ażeby otworzyć tą procedurę. Żadne argumenty nie trafiają. Nikt nie słucha i tego nie słyszy. Jest to celowe działanie lewactwa, ażeby nie dopuścić do reform, które są przeprowadzane w Polsce. Jest to z góry zaplanowany sposób, linia działania i niestety obawiam się, że będzie to wdrażane.
Odpowiedź Warszawy to reakcja na procedurę o naruszenie prawa unijnego wszczętą przez Komisję Europejską w związku z przyjętą w lipcu ustawą o ustroju sądów powszechnych. Jeżeli komisja uzna wyjaśnienia polskiego rządu za niewystarczające, może przejść do drugiego etapu polegającego na wydaniu uzasadnionej opinii. Dopiero w trzecim kroku Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wysokość strat poniesionych w wyniku sierpniowych nawałnic nie przekroczyła progów uprawniających do ubiegania się o środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, poinformował w Gdańsku szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister wziął udział w odprawie z wojewodami dotyczącymi usuwania skutków nawałnic. Obecna była także premier Beata Szydło. W piątek wyróżniono także strażaków, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych. Minister Mariusz Błaszczak, mówiąc o stratach, jakie wyrządziły wichury, powiedział, że nie są one tak wysokie, aby uzyskać pomoc z Unii Europejskiej. Szef MSWiA zapowiadał wcześniej, że Polska będzie ubiegała się o wsparcie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
Można aplikować o takie wsparcie dwoma ścieżkami. Jest to ścieżka ogólnopolska i ścieżka w poszczególnych województwach. Żeby na przykład w województwie pomorskim aplikować o takie wsparcie, straty musiałyby wynosić więcej niż 1,5% PKB województwa, a to jest kwota 350 milionów euro. Tego progu straty odnotowane w województwie pomorskim z całą pewnością nie przekroczyły.
Straty w województwie kujawsko-pomorskim oszacowano na blisko 200 milionów złotych, w województwie pomorskim na 27 milionów złotych, a w wielkopolskim na 38 milionów złotych. Trwają działania związane z odbudową budynków, zwłaszcza mieszkalnych. W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską z 11 na 12 sierpnia, zginęło 6 osób, a poszkodowanych zostało 58, w tym 19 strażaków. Niemal 5 tysięcy budynków zostało uszkodzonych, 3,5 tysiąca to budynki mieszkalne. Wszystko wskazuje na to, że Hanna Gronkiewicz-Walc przekazała wrażliwe dane, aby zastraszyć mieszkańców nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 14, poinformowali członkowie Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Zapowiedzieli też, że złożą w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Pełnomocnicy ratusza podczas ostatniego przesłuchania lokatorów zadawali im pytania m.in. o zadłużenie lokali. Jednej z lokatorek próbowano udowodnić, że ponieważ miała problemy finansowe i czasem zalegała z czynszem, to nie jest wiarygodna, jeżeli chodzi o kwestie reprywatyzacji. Posługując się wrażliwymi danymi mieszkańców, pełnomocnicy ratusza naruszyli ustawę o ochronie danych osobowych oraz kodeks karny, mówił na briefingu prasowym wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.
Prawnicy ratusza byli wyposażeni we wrażliwe informacje dotyczące mieszkańców Warszawy poszkodowanych w reprywatyzacji i tymi danymi w nich uderzali. Dodatkowo chcę Państwu powiedzieć, że mamy jeszcze, oprócz ustawy o ochronie danych osobowych, mamy jeszcze kodeks karny. Pozwolicie Państwo, że przeczytam. Artykuł 266, paragraf 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli zastrzeżonej lub poufne lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawną chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W tej sprawie wszystko wskazuje na to, że było jak? Było tak, że Hanna Gronkiewicz-Walc przekazała wrażliwe dane swoim prawnikom po to, żeby oni bili mieszkańców Warszawy.
A do komisji weryfikacyjnej wpłynął dziś wniosek o wyłączenie z jej prac przewodniczącego Patryka Jakiego. Pod wnioskiem podpisała się prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. Ratusz zarzuca przewodniczącemu komisji m.in. brak obiektywizmu. Osoby niebędące sędziami pisały w 2015 roku projekty orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na podstawie umów o dzieło, informuje jeden z dzienników. Gazeta dotarła do 5 umów, w których szef Biura Trybunału Konstytucyjnego zleca przygotowanie projektu orzeczenia. Wykonawcy za swoją pracę otrzymywali od 4 do 10 tysięcy złotych. W sprawach tych sędzią sprawozdawcą był ówczesny wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat. Ta sprawa może budzić wątpliwości, ocenia poseł PiS-u Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Z całą pewnością Trybunał Konstytucyjny i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogą korzystać z pomocy ekspertów, ale jednak co innego jest korzystanie z takiej pomocy, a co innego jest zlecanie pisania projektów orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. No to może budzić wątpliwości zarówno co do niezależności sędziów, którzy w oparciu o tego rodzaju projekty projekty przygotowane przez zewnętrzne podmioty następnie orzekają.
Były już wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat tłumaczy, że korzystał z pomocy osób, które nie były jego etatowymi pracownikami, ponieważ zależało mu na przyspieszeniu rozpoznawania kilku spraw. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Na podstawie tej decyzji prawie 10 tysięcy wolontariuszy rozpoczęło zbiórkę podpisów pod projektem. Potrzeba ich co najmniej 100 tysięcy, aby Sejm mógł rozpocząć nad nim pracę. Projekt Zatrzymaj Aborcję 18 sierpnia złożyła w Sejmie Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina oraz Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor Citizen Go Polska. Zbiórka podpisów potrwa 3 miesiące. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym poparciem społecznym, poinformowała Kaja Godek.
W tej chwili jest prawie 10 tysięcy wolontariuszy, którzy będą zbierali. Cały czas można się zgłaszać. Każdy może zbierać te podpisy, chociażby w gronie rodziny, przyjaciół czy w pracy. Będziemy na to mieli 3 miesiące. Ta decyzja, jeżeli została wydana 31 sierpnia, to znaczy, że do 30 listopada do Sejmu mają trafić podpisy, także będziemy w ostatnich dniach listopada te podpisy do Sejmu zanosić. W wielu środowiskach jest taka mobilizacja, żeby zbierać. Też jest taka spora życzliwość wobec tej inicjatywy. Myślę, że ludzie naprawdę mają świadomość tego, że trzeba jak najszybciej załatwić tę sprawę i że nie można czekać ze sprawami tak poważnymi jak aborcja na dzieciach w 6 miesiącu ciąży.
Projekt Zatrzymaj Aborcję zabrania zabijania dzieci, u których występuje podejrzenie, że urodzą się niepełnosprawne i chore. Chodzi o tak zwaną przesłankę eugeniczną. Na jej podstawie dokonuje się najwięcej tak zwanych aborcji. Jest to jeden z 3 wyjątków w polskim prawie, który pozwala na zabicie dziecka. Inicjatorzy ustawy zakładają, że dzięki nowym przepisom uda się ocalić około 1000 dzieci rocznie. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto dalsze informacje. Największy amerykański bank JP Morgan Chase otworzy w Polsce jedną ze swoich głównych siedzib. O finalizacji inwestycji poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który przebywał z dwudniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Ulokowanie amerykańskiej siedziby w Polsce oznacza tysiące nowych miejsc pracy w naszym kraju, zaznaczył Morawiecki. W Nowym Jorku wicepremier spotkał się z przedstawicielami biznesu i mediów. Jego wizyta w Stanach Zjednoczonych miała na celu promocję pozytywnego wizerunku Polski i polskiej ekonomii. Nasza gospodarka jest stabilna, w związku z tym inwestycje dla zagranicznych inwestorów będą opłacalne, ocenił ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk.
W Polsce potrzebne są właśnie inwestycje, a ponieważ te stopy zwrotu w naszym kraju są dosyć wysokie, więc myślę, że wicepremier Morawiecki przekonuje tylko do tego, że Polska jest stabilna, przewidywalna i w związku z tym te inwestycje będą dla inwestorów opłacalne. Natomiast współpracujemy w dziedzinach rozpoczynamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w takich dziedzinach, gdzie do tej pory tej współpracy nie było. To jest ten obszar energetyczny. Takie deklaracje padły z ust prezydenta Trumpa i jak rozumiem, także w tych sprawach wicepremier Morawiecki rozmawia, to są dostawy gazu łupkowego skroplonego po atrakcyjnych cenach.
Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z Polonią oraz złożył wizytę w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej na Manhattanie. Eksperci i naukowi Bundestagu doszli do wniosku, że polskie roszczenia reparacyjne za straty podczas II wojny światowej są nieuzasadnione, podał dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemiecka gazeta powołała się przy tym na opinię sporządzoną przez służby naukowe parlamentu. Z ekspertyzy wynika, że ewentualne roszczenia utraciły moc najpóźniej w momencie zawarcia traktatu 2+4 w 1990 roku, ponieważ jak wskazano, Polska w ramach negocjacji traktatowych co najmniej milcząco zrezygnowała z ich dochodzenia. Ten artykuł pokazuje, że Niemcy niezwykle poważnie potraktowali głosy z Polski mówiące o reparacjach, zauważa europoseł Zdzisław Krasnodębski.
Poruszyliśmy jakiś bardzo czuły punkt. I sądzę, że powinniśmy teraz, prowadząc taką politykę również w sensie dyplomacji publicznej, uświadamiać ten problem opinii europejskiej, światowej, przez organizowanie konferencji, przez pokazywanie, jak ta sprawa wygląda z prawnego punktu widzenia i uświadamianie opinii publicznej na świecie, że faktem jest, że Polska żadnych reparacji nie dostała, mimo że była nie tylko pierwszą ofiarą Hitlera, ale też krajem, który doznał największych zniszczeń i na którego terenie dokonywano największych zbrodni w czasie II wojny światowej.
Sprawa reparacji ponownie pojawiła się w dyskusji publicznej w sierpniu bieżącego roku, kiedy to poseł PiS Arkadiusz Mularczyk zwrócił się do Biura Analiz Sejmowych z pytaniem, czy Polska może ponownie starać się o odszkodowania. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.